Dalej kocham, a stwardniałem, stwardniałem z mądrości, a nie dlatego, że przestałem kochać. Jeśli to wszystko nie działa, zostaje mi już tylko obrona poprzez miłość na odległość, czyli separację małżeńską. Z nadzieją, że się zmienisz, wrócisz, wtedy cię przyjmę. I teraz ostatni element, ale najtrudniejszy, mianowicie zdrady małżeńskie, odejścia, to, że małżonek się potem z kimś innym wiąże. Co wtedy? Co wtedy? Otóż patrząc ze strony małżonka opuszczonego, skrzywdzonego, po pierwsze się mszczę, jutro w homilii tylko więcej powiem, mówiąc o pojednaniu, po pierwsze się mszczę, nikomu się z nas nie wolno mścić jako chrześcijanom, Jezus się nigdy nie mścił. Po drugie się bronię, kiedy małżonek odchodzi, na przykład jeśli odchodzi, wiąże się z inną osobą, to żąda na przykład alimentów, jeśli mamy dzieci, a więc bronię się i wyciągam konsekwencje. Wtedy bronimy się przed krzywdą, nie mścimy się, bronimy się przed krzywdą. I teraz co jest obowiązkiem tego, kto odszedł? Mianowicie nawrócenie i powrót. Nawrócenie i powrót. Jeżeli ktoś łamie przysięgę małżeńską, mąż czy żona, odchodzi i ma tylko jedną drogę, jeśli chce coś z życiem zrobić. Nawrócenie i powrót. I teraz, moi drodzy, pochwalę się, że kiedy się Sychar rodził kilka lat temu, czy w każdym razie na początkach Sycharu już to było, ja byłem w pewnym mieście, nieważne w którym, ale w pewnym mieście i tam prowadziłem rekolekcje dla studentów i jednocześnie dowiedziałem się, że tam jacyś zakonnicy prowadzą, nieważne gdzie i nieważne kto, dowiedziałem się, że jest duszpasterstwo tak zwanych małżeństw niesakramentalnych, tam to nazywano tam, w tamtym mieście, czyli związków niesakramentalnych. Nic do tego mi nie było, bo ja prowadziłem rekolekcję dla studentów wieczorami od 19 do północy przez 4 dni, ale będąc tam między innymi w niedzielę, dowiedziałem się, że o 16 jest msza dla tych właśnie. Poszedłem tam, ukryłem się gdzieś tak z boku kaplicy, taka duża jak tam przy kościele ogromnym, sama kaplica boczna była mniej więcej taka. Poszedłem tam na tą mszę, gdzieś tam się z tyłu schowałem i słuchałem kazania najpierw tego księdza. Okazało się, że on tworzył komfort trwania w cudzołóstwie. Nic nie mówił o potrzebie nawrócenia, nic, że obowiązki wobec małżonka i dzieci opuszczone, nic tam, jakieś ogólniki, pan Jezus jest dobry, przebacza, bądźcie teraz dobrzy w waszej nowej sytuacji. No coś takiego, pochwała trwania w cudzołóstwie, krótko mówiąc. A najgorsze było, kiedy przyszedł moment komunii. O czym nie wierzyłem. Oni już wiedzieli, jak to będzie. Podchodzili parami, czyli ci kochankowie, parami. I ksiądz miał taką dużą hostię konsekrowaną. Tutaj stał i każdą parę, nie to oddzielnie, każdą parę tak uroczyście błogosławił taką dużą hostią. Parę kochanków cudzołożników, którzy sobie szykpili z ich mężów czy żon. I wtedy ja poszedłem tam na plebanii, zrobiłem awanturę, więc tak z uśmiechem temu księdzu wygarnąłem, że on sobie kpi z tych ludzi, z siebie i z Jezusa i z duszpasterstwa. Po pierwsze dlatego, że już przez sam fakt, że założył grupę wsparcia dla krzywdzicieli, a nie założył grupę wsparcia najpierw dla małżonków porzuconych, skrzywdzonych, którzy trwają w przysiędze małżeńskiej. Powiedziałem, proszę księdza, najpierw Jezus bronił krzywdzonych. Dopiero się zajmował nawracaniem krzywdzicieli. Najpierw stawał po stronie ofiar, a ksiądz robi odwrotnie, stawia na głowie. Nie ma grupy wsparcia w tej parafii dla małżonków porzuconych, skrzywdzonych i trwających wierności małżeńskiej, a zrobił ksiądz grupę wsparcia dla kochanków i jeszcze im nie przypomina, że mają się nawrócić. To jest naprawdę kpina. I wtedy napisałem pierwszy artykuł, w przewodniku katolickim się ukazał sporo lat temu, nie wiem, czy 6 czy 8, nie pamiętam już, w internecie się znajdzie. Właśnie na ten temat, nawiązując tam też bez nazwy miasta, w każdym razie podałem zasadę. Księża mają najpierw robić grupy wsparcia dla małżonków opuszczonych, którzy trwają w wierności małżeńskiej, a jak robią grupy wsparcia na drugim miejscu dla tamtych, grupy duszpasterskie, to po to, żeby tamtym pomagać w nawróceniu i w powrocie do małżonków i dzieci. Nawróceniu, powrócił do małżonków i dzieci. I ostatnio w styczniu, chyba w stanie mężestyczniowym, też przewodnika katolickiego, tam jest wywiad z waszego środowiska, plus mój artykuł potwierdzający, jeszcze bardziej taki doprecyzowany, właśnie w tym dokładnie duchu. To z końca stycznia, ostatni numer styczniowy przewodnika katolickiego. I teraz Co robić, kiedy ktoś mówi, chce się, proszę księdza, nawrócić? I co macie mówić waszym małżonkom, którzy was opuścili, jeśli chcą wrócić? Jakie zasady podawać? Otóż bardzo precyzyjne i mocne. Dam na konkretnym przykładzie, bo wtedy najłatwiej to zrozumieć. Przyjechał do mnie niedawno tam jakiś pan, który mieszka w Radomiu, ma zameldowanie, ale na co dzień mieszka z żoną i rodziną w Wiedniu. Ale jest radomianinem, dowiedział się tam o mnie, tam prowadziłem w Wiedniu rekolekcje dla Polaków, no i tak oni przychodzili na te rekolekcje, tam mnie zaprosili na kolację do siebie ci państwo. No i przyjechał do mnie, tam on wyznał mi prywatnie, że był taki okres parę lat temu, kiedy zdradzał żonę, przez rok zmieniło się to, nawrócił się, wrócił do żony. Właściwie to nigdy nie odszedł, tylko ukrywał ten romans, ale potem żona się dowiedziała, on się kompletnie zmienił. Ona mi sama to potwierdzała, przy księdze od tego czasu mam prawdziwego męża. Nigdy nie wcześniej tak nie kochał, jak po nawróceniu, po powrocie. Bajka, to było 3-4 lata temu. I teraz parę miesięcy temu ten mężczyzna przyjeżdża do mnie z Wiednia i mówi, księże Marku, no chce się w czymś doradzić. Ksiądz już zna naszą historię, chce teraz powiedzieć, co jest na bieżąco. Mianowicie mój ten synek nieślubny ma 8 lat teraz, no i niedługo pójdzie do pierwszej komunii. Ja tak myślę, jak mu tu być trochę tatusiem, bo ja przez te 8 lat nie miałem kontaktu ani z dawną kochanką, ani z tym moim synkiem, którą mam z tą kochanką, no ale teraz mi sumienie rusza. Chciałbym się tym synkiem zająć, no tak jak będę mógł. I mam pomysł, że zaproponuję tej dawnej kochance, żeby się nie wchodząc w żaden kontakt z nią bliższy, tylko tak sztywno telefonicznie, że chciałbym na przykład raz w sobotę, co sobotę na 2 godziny brać tego synka, być potem na mszy świętej tej, na przyjęcie już nie pójdę, bo tam jest cała ta rodzina tej dawnej kochanki, ale w kościele bym był, no i bym chciał przynajmniej raz w tygodniu z tym synkiem chodzić na spacery, no i troszkę się być dla niego tatusiem. Co ksiądz na to o tym sądzi? Mówi, proszę pana, fatalny pomysł. Dlaczego? Matematycznie wyjaśniłem. Po pierwsze, dawna kochanka zrobi wszystko, żeby pana wciągnąć w romans. Z chwilą, kiedy pan będzie przychodził po synka, ona stanie na głowie, żeby pana wciągnąć znowu w romans. Zakładam, że właśnie nie da, ale będzie ją pan prowokował i ona może narobić problemów. To po pierwsze. Po drugie, pana żona będzie straszliwie cierpiała. Straszliwie. Jej będą się wszystkie rany otwierać nagle. Te 8 lat, które pan był wspaniałym mężem, pójdzie na darmo. Żona będzie kurzyła tu i teraz, że pan idzie do kochanki po nieślubne dziecko, które jest dla niej przypomnieniem zdrady małżeńskiej. Więc żona pana będzie straszliwie cierpiała. Pana dorosłe dzieci będą straszliwie cierpiały. I w dodatku 2 córki dorosłe, młode dorosłe. Synka pan będzie rozpieszczał. Nie będzie pan wychowywał. Nie pomoże mu pan w rozwoju. Przeciwnie, przeszkodzi. Będzie go pan rozpieszczał. Będzie go pan brał na prater, do tego wesołego miasteczka w Wiedniu, na lody i tak dalej. Nie upomnie pan, nie spyta o szkołę, o lekcje. Nie zwróć uwagi, jak się tam nie będzie właściwie zachował kulturalnie. Przeciwnie, będzie pan go rozpieszczał. Po czwarte, syn będzie cierpiał, widząc, że pan jest sztywny wobec mamy jego i będzie jeszcze bardziej cierpiał, niż kiedy pana nie było, bo syn potrzebuje rodziców, którzy się wzajemnie kochają. Jeśli będzie widział, że pan przychodzi po niego sztywno, nie przytuli mamy, oddaje potem go i też nawet nie poda ręki, tylko odda sztywno i nie okaże czułości mamie i w ogóle jej opuszcza, to będzie coraz bardziej cierpiał. A pan po piąte się fizycznie wykończy i psychicznie pod każdym względem. Nie wytrzyma pan tego. Będzie pan miał w domu płaczącą żonę, będzie pan miał w domu córki dorosłe, które będą na pana patrzeć dziwnie i z bólem, będzie pan miał kochankę, która pana próbuje ex-kochankę wciągnąć w romans, będzie pan miał synka, którego pan coraz bardziej rozpieszcza, będzie miał wyrzuty sumienia, że rozpieszcza i będzie pan miał synka coraz bardziej nieszczęśliwego, bo będzie widział i mamę i tatę, ale będzie widział, że mama i tata się nie kochają. I pan tego nie wytrzyma. Będą same nieszczęścia. On posłuchał, powiedział, no księże Marku, to są mocne argumenty, ale wie ksiądz, ja tym razem księdza nie posłucham, bo chyba ksiądz uznaje, mam dobrą wolę, bo ten synek jest przecież niewinny, ten nieślubny, chcę być dla niego tatą, sumienie mi tak mówi, moje poczucie męskości, odpowiedzialności mi tak mówi, ja spróbuję. Może mi się uda to wszystko pogodzić. Nie uda się panu, nikomu się nie udało, nie uda. Spróbuję, proszę księdza. Nie uwierzył, miał dobrą wolę. Kierował się naprawdę szlachetny mężczyzna. Po tamtym upadku teraz naprawdę stał się szlachetny, odpowiedzialny i on naprawdę wierzył, że to mu się uda. No i 2 miesiące później przyjechał znowu do mnie załamany, no fizycznie nawet wrak człowieka. 2 miesiące później, przy księdzu wszystko się sprawdziło, co ksiądz powiedział. 2 miesiące wystarczyły, żebym zamienił życie w gehennę. Po pierwsze, moja kochanka dawna rzeczywiście wychodziła ze skóry, żeby mnie wciągnąć w romans. Nie miała żadnych szans, nie ze mną te numery, ale taka była perfidna, żeby się zemścić na mnie, że znalazła numer telefonu komórkowy do żony i napisała, i pisze jej smsy co chwilę, a widzisz, teraz ja wygrałam. Twój mąż do mnie wrócił. Jesteśmy znowu razem. Nieprawda. On tylko sztywno, nawet jej ręki nie podał, nigdy, teraz przychodząc po synka i oddając, należało tego nie sprawić. Więc ekskochanka krzyczy do żony, że tak powiem, że to ona, kochanka, wygrała. Żona wylądowała na psychotropach. Nie przetrzymała tego. Poszła do lekarza, nie mogła spać, wpadała w emocjonalne, no straszne rzeczy jej opisywał. Jest teraz na psychotropach żona. Córki nie chcą rozmawiać z tatą. Tato, raz żeś zranił potwornie mamę i nas, 8 lat temu czy 9, drugi raz ci tego już nie darujemy. Drugi raz ci tego już nie darujemy, coś zrobił. Więc żona na psychotropach, córki potwornie rozbolałe, a im ślubował, że przyjmie z miłością i po katolicku wychowa. Córki potwornie rozbolałe, nie mogą patrzeć na tatę. Synek rozpieszczony, z jednej strony rozpieszczony, z drugiej strony rozgoryczony, że tata jest sztywny wobec mamy, ten synek nieślubny. I on, ten mężczyzna, stał się wrakiem fizycznie, psychicznie, duchowo. Moi drodzy, jest tylko jedno wyjście, kiedy ktoś opuszcza małżonka, mianowicie nawrócenie i powrót do małżonka. Jeżeli jest nieślubne dzieci, nieślubne dziecko czy nieślubne dzieci, płaci się solidne alimenty, bo to zwykle, jak jest romans, to na krzyż, w sensie, że on żonaty zdradza żonę z panną, albo mężatka sobie robi romans z kawalerem jakimś. Najczęściej tak jest. Jeśli się pojawia, no nie najczęściej, ale w każdym razie statystycznie tak jest najczęściej. Natomiast niezależnie od tego, jak jest, z chwilą, kiedy złamałem przysięgę, wszedłem w romans, zdradziłem i mam nieślubne dziecko czy dzieci, moim obowiązkiem jest wrócić do męża czy żony i do moich ślubnych dzieci. Ktoś powie, no ale te nieślubne dzieci są niewinne. No to trzeba było myśleć, zanim się przekazało życie. Są niewinne. Zasługują na pełną miłość, ale nie masz szans im tego dać. Mamo czy tato, nie masz szans im tego dać. Dałem przed chwilą konkretny przykład. Bo jeżeli spróbujesz okazywać nieślubnemu dziecku miłość, to kosztem twojej żony czy męża i twoich ślubnych dzieci. Nieślubnemu dziecku żeś nic nie ślubował. Ślubnym tak. W związku z tym wtedy nic mądrzejszego nie masz zrobić, jak wrócić do małżonka i twoich dzieci, a tam tylko na odległość pomagać. No właśnie zostają alimenty. Ktoś powie, no ale jedno z tych rodziców zostaje. Z chwilą, kiedy kobieta współżyje z żonatym, no to, czy z kawalerem, to się godzi na to, że będzie samotnie wychowującą matką, czy w każdym razie, no, że ten ktoś, z kim będzie miała dziecko, nie będzie pomagał w wychowaniu tego dziecka, bo nie współżyje ze swoim mężem. A więc nie ma lepszego, po prostu nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, jak, zwłaszcza w sytuacji mężczyzny, jest to zupełnie klarowne. Jedyne, co może zrobić mężczyzna wtedy, kiedy zdradził ma ślubne dziecko, nawrócić się, wrócić do żony i dzieci i płacić alimenty za dziecko. Trudniej jest, bardziej skomplikowane, jeśli to kobieta zdradza męża i ma dziecko nieślubne, no wtedy powinna się też nawrócić, wrócić do męża, jeśli ona przyjmie do dzieci. I jeśli mąż się zgodzi, że ona przyjmie to nieślubne dziecko, przyniesie do domu, nie mając już potem kontaktu z dawnym kochankiem, tylko przynosząc do domu, więc będzie inna sytuacja niż ta w Wiedniu, bo ona zabiera do domu, do swojego męża i do swoich ślubnych dzieci i mąż i dzieci się zgodzą, no to byłoby optymalne. Jeśli ona teraz jest wierna, okazuje miłość mężowi. Jeśli mąż się nie zgadza, a tamten rodzic też nie chce przyjąć, to ja napisałem w jednym z artykułów, to niektórzy się oburzyli na mnie, że chyba tylko adopcja zostaje w tej sytuacji, oddanie dziecka do adopcji, bo inaczej rozwalam moje małżeństwo i moje dzieci ślubne. Więc nie widzę, nie widzę nic lepszego rozwiązania, ale to możemy jutro w szczegółach sobie wrócić do tego dyskusji. Natomiast chcę wrócić do zasad. Z chwilą, kiedy złamałeś przysięgę małżeńską, masz się nawrócić i wrócić do małżonka i dzieci ślubnych, ponosząc konsekwencje prawne, finansowe, zdrady, zwłaszcza jeśli są nieślubne dzieci, ale nie próbując tych nieślubnych dzieci wychowywać, bo nie dasz rady, bo byś to robił kosztem małżonka i ślubnych dzieci. Nie masz prawa tak krzywdzić. I teraz sytuacja, jeszcze inny aspekt, ale jutro w pytaniach na pewno do tego wrócimy, to jest, jestem pewien, na kartkach i ustnie. Mianowicie sytuacja, kiedy, teraz mi myśl uciekła, a zawsze przypomnę, jak się tylko przyznaję, że zawsze się przyznaję, że myśl uciekła, to zaraz wraca. Aha, sytuacja, kiedy małżonek nie chce już przyjąć. Zdradziłem na przykład żonę, czy żona zdradziła męża, ma romans, chce się nawrócić, wrócić, ale małżonek nie chce przyjąć. I jest z tą, powiedzmy, w tym związku niesakramentalnym. I teraz zwykle księża mówią, no jeśli chcesz przystąpić do komunii w tym związku niesakramentalnym, to nie współżyj. No i ci, którzy tam przyrzekają, że nie współżyj, dostają rozgrzeszenie warunkowe i mogą przystąpić do komunii. To jest fatalny błąd. To jest fatalny błąd. Bo nie wystarczy, że ja z moją kochanką nie współżyję, jeśli mam kochankę, żeby pójść do komunii. Bo nawet jak nie współżyję, to dalej mam na sumieniu grzech ciężki, bo zaniedbuję małżonka, w tym przypadku byłaby żona i dzieci. Żona i dzieci. Nie okazuję miłości. Nie kocham. Łamię cały czas przysięgę małżeńską. Podwójnie łamię. Raz, że zdradzam małżonka, cudzołożąc, ale nawet jak przestaję zdradzać, już nie cudzołożę, dalej mam grzech ciężki, tkwię w grzechu ciężkim, bo nie kocham małżonka i dzieci ślubnych. Więc nie wiem, skąd się ten pomysł zrodził, że jeżeli ci cudzołożnicy nie współżyją, to już mogą iść do komunii. Chwileczkę, nie mogą. Bo teraz sobie wyobraźcie, że ta żona opuszczona, na przykład nie będzie żona, bo częściej statystycznie, widzi, jak ten mąż idzie do komunii z kochanką. Może wiedzieć i wierzy, bo powiedzmy proboszcz wyjaśnił, że pani, oni mi powiedzieli, żebym pani powiedział, że nie współżyją. No co z tego? Ale mąż ma grzech ciężki, bo mnie nie kocha. Nie żona. No jak może iść do komunii? Jak ksiądz może mu pozwolić na komunię? On może iść do komunii pod dwoma warunkami. Że przestanie współżyć z kochanką i że wróci do żony. To samo żona, jeżeli odeszła od męża i zdradza, jeśli chce iść do komunii świętej, musi dwa warunki spełnić. Porzuca kochanka, że tak powiem twardo, i wraca do męża z miłością. A jak mąż czy żona porzuceni nie chcą już powrotu, no są już tak zranieni na przykład, czy z innych powodów nie chcą już powrotu, to przynajmniej się troszczy o nich. Wysyła pieniądze, na ile ich stać, zwłaszcza jeśli ma więcej pieniędzy. Pisze list z przeproszeniami. Mężu, żono, przepraszam cię, nie na kolanach, bo mi nie chcesz pójść do domu i masz święte prawo, tyle cię nakrzywdziłem, to przynajmniej listownie padam przed tą na kolana, uznaję moje winy, zaczynam cię kochać, jesteś dla mnie znowu najważniejszą osobą. Wiem, masz prawo mnie nie przyjąć, ale chcę ci to powiedzieć. Dołączam przekaz pocztowy tam na taką sumę jako symbol. Im więcej mam pieniędzy, tym więcej ich wysyłam. Nawet jak ta druga strona nie ma potrzeb materialnych. Symbol, bo chcę ci dać znak, że naprawdę się zmieniam, przepraszam. Wiem, masz prawo mnie już nie przyjąć, tak cię zraniłem. Ale ja z mojej strony chcę ci okazać, że jestem radykalnie zmieniony, nawrócony. I wtedy być może ten małżonek opuszczony powie, no to może mnie odwiedzisz, może zaczniemy rozmawiać, ale ja muszę dawać takie znaki. Nie mogę być księdzem, że księdza, no tutaj nie współżyję z tą kochanką, do żony nie wracam, bo ona się na mnie obraziła, nie chce, powiedziała mi, nie chce mnie znać, no to już chyba mogę iść do komunii. Tak, możesz iść. Nie możesz. Wtedy ja ksiądz się spytam, czy napisałeś list do tej żony i do dzieci? Czy ukorzyłeś się w tym najpiękniejszym znaczeniu? Czy przeprosiłeś? Czy dajesz różne znaki, pamięci, wysyłasz życzenia, prezenty z tej czy nie okazji? Mimo, że nie masz odpowiedzi. Czy to robisz? Czy komunikuje znowu miłość po tych latach niekomunikowania miłości? Bo jeżeli tylko powiesz, że ten współmałżonek nie chce teraz z tobą rozmawiać, to się nie dziwię. Ale co ty z twojej strony robisz? Więc wybijmy tym, którzy odeszli, mit, i także tym księżom, którzy tutaj są jakoś na niedouczeniu, mówiąc tak twardo, mit, że wystarczy, iż kochankowie nie współżyją, żeby mogli iść do komunii, mimo że nie kochają swoich małżonków, że łamią dalej przysięgę małżeńską, bo przysięgali, że będą kochać, a nie tylko, że nie będą zdradzać, że nie będą współżyć cudzołożnie z kimś innym. Więc to są zasady, kiedy pójdziemy w głąb. Wiem, to co mówię teraz, w zależności od punktu, od sytuacji życiowej każdego z Was, dla niektórych jest oczywiste, dla niektórych może być wręcz budzić opór i stawiać dziesiątki pytań. Jutro po śniadaniu, umówmy się 9:45 do 11:45, przez 2 godziny zegarowe będziemy mogli pytać, dyskutować, więc refleksja o pojednaniu będzie w mszy świętej, a potem już po śniadaniu tylko godzina pytań, żeby właśnie był czas, 2 godziny pytań, tak się nazywa godzina pytań. Wszystkie spróbuję wyjaśniać wątpliwości, niepokoje i tak dalej. Natomiast zasady muszą być bardzo jasne. Nieraz są jakieś wyjątkowe sytuacje skrajne, można będzie jutro o nie pytać, ale to są skrajne. Natomiast biada nam, to chcę powiedzieć bardzo mocno, biada nam, jak się skupiamy na jednostkowych przypadkach, skrajnych, powiedzmy jednostkowych, próbując z nich wyciągnąć zasady. Otóż nie ma zasad na temat sytuacji skrajnych, wyjątkowych. Kiedy ktoś mi przedstawi sytuację skrajną, wyjątkową, mogę dać skrajną, wyjątkową podpowiedź, co wtedy robić, ale nie powiem, idźcie i rozgłaszajcie to jako zasadę. Takiej zasady nie ma. Zasady są na temat sytuacji wspólnych, a nie jednostkowych. A zasady z podstawowe powtórzę jeszcze raz. Od momentu, kiedy złożyłeś przysięgę małżeńską, zobowiązałeś się, by tą drugą osobę kochać nad życie, na dobre i na złe, bardziej niż jakiekolwiek inne osoby na tej ziemi. Zobowiązałeś się, czy zobowiązałeś przyjąć i z miłością i po katolicku wychować potomstwo. I jeżeli naruszyłeś przysięgę małżeńską, jest tylko jedno. Jeśli chcesz się nawrócić, być na drodze zbawienia, być u Komunii Świętej, powracasz do małżonka i dzieci. Ponosząc potworne nieraz skutki tego, że porzucasz kochankę, kochanka, który ci może serce podbił, coś, że porzucasz w tym sensie, mówiąc twardo, dzieci nieślubne. Nie, wszystko inne jest gorsze. Nic tutaj nie wymyślimy lepszego. I jeszcze jedna taka sytuacja konkretna, troszkę z bólem i ironią, inaczej się powiem, jakaś pani do mnie dzwoni oburzona, nieważne z jakiego miasta, ale spoza Radomia tym razem, że księdza chce powiedzieć, chce poskarżyć się na jakiegoś księdza, mojego spowiednika, więc co takiego? Albo ja wyjaśniłam, że jestem w stanu wolnego, nie mam kochanka, mam tylko przyjaciela, takiego znajomego mężczyznę, czasami się spotykamy i współżyjemy, ale to są epizody i potem wracam do siebie i powiedziałam to na spowiedzi i ksiądz mi nie chciał dać rozgrzeszenia i powiedział, że nie mogę iść do Komunii Świętej. A przecież ja nie mam kochanka, nie mieszkamy pod jednym dachem, mam tylko przyjaciela, z którym co jakiś czas współżyję, ale tyle, ale ja że mieszkam samotnie, nie mam konkubinatu. Ja mówię, proszę pani, ale pani cudzołoży. Ale pani cudzołoży i pani powiedziała, przed chwilą powtórzyła, że pani nie ma zamiaru tego zmienić. I mówię, proszę pani, niech się pani nie dziwi, że ja się pani dziwię, że pani chce być u Komunii Świętej, czy chce przyjmować do serca Pana Jezusa, kiedy pani kpi sobie z Jezusa. No to chyba to jest dziwne. Nie? Pani mówi, że Jezus nie ma racji. Jezus mówi, nie cudzołóż, a pani mówi, ja właśnie, że cudzołóstwo jest niczym złym. Więc pani mówi, że pani ma rację, nie Jezus. Kpi pani sobie z Jezusa, a jednocześnie chce być pani zaprzyjaźniona z Jezusem. Rozumie pani coś z tego? Bo ja nic. Jeżeli pani sobie kpi z Jezusa, uważa, że pani jest mądrzejsza od Jezusa i że cudzołóstwo nie jest żadnym problemem, to trudno, niech sobie pani tak uważa, jak pani tak uważa. Natomiast niech pani nie próbuje udawać przyjaciółki Jezusa. Bo pani się z nim nie zgadza. Bo pani się z nim nie zgadza. Więc świetnie tam ten ksiądz rozstrzygnął, ja mogę to tylko całej pełni potwierdzić. Więc to samo. Otóż jednym ze znaków, ja to napisałem w tym najnowszym artykule z końca stycznia w przewodniku katolickim, z ostatniego numeru styczniowego, czyli numer 4 chyba przewodnika katolickiego, 2013, napisałem, że jednym ze znaków, to jeszcze dopowiem, tego, że ktoś, kto złamał przysięgę małżeńską, że się naprawdę nawraca, jednym ze znaków jest to, że sam uznaje, iż na razie nie jest godzien Komunii Świętej, nie domaga się komunii, jakichś tam wyjątków, nic nie próbuje. Sam uznaje, czy sama uznaje, nabroiłam, to na razie mogę tylko spuścić głowę i błagać Boga o litość i o pomoc w nawróceniu. I przychodzę do księdza proszę, żeby się zajął moim małżonkiem, moją żoną czy moim mężem i dziećmi, których opuściłem, do których na razie powiedzmy nie mam odwagi, siły wrócić, czy na razie jestem uwikłany w więź z kochankiem, kochanką, ale przychodzę do księdza nie, żeby stworzył grupę wsparcia dla mnie, żyjącym w związku z sakramentami, tylko żeby powiedzieć, proszę księdza, ja opuściłem żonę czy męża i na razie nie jestem w stanie wrócić, czy nie potrafię, czy on tak mi się pokomplikował, że na razie jestem tu, gdzie jestem, ale niech ksiądz założy grupę wsparcia dla mojej żony, mojego męża i dla innych, którzy są w takiej sytuacji. Bo ja sobie teraz uświadamiam, jak nakrzywdziłem. I jeżeli ksiądz nawet by zaproponował, no to może stworzy grupę wsparcia dla związków niesakramentalnych. Nie, proszę księdza. Najpierw ten małżonek, miałem powiedzieć, ten, który odszedł i krzywdzi. Najpierw niech ksiądz stworzy grupę wsparcia dla tych, którzy zostali skrzywdzeni i trwają w wierności małżeńskiej. A więc jeśli mam dobrą wolę, tłumaczcie to też waszym małżonkom, jeśli są w takiej sytuacji, że odeszli i są na przykład w grupach tych małżeństw nieformalnych, to powiedz człowieku, mężu czy żono, jeśli masz sumienie i serce, to domagaj się od księdza, żeby waszą grupę rozwiązał, żeby wprowadził w parafii grupę wsparcia dla małżonków porzuconych i opuszczonych, niech zacznie prowadzić, a jak będzie miał jeszcze siły i czas ten ksiądz, niech znowu waszą grupę wznowi. Ale wtedy dopiero, kiedy zacznie mieć grupę wsparcia formacyjną dla tych opuszczonych, dla nas. Tymczasem ze strony tych, którzy odeszli, jest taka arogancja, że oni domagają się od księdza, niech się z nami zajmie, niech Kościół nas nie odrzuca, nie chce być w drugiej kategorii. No, draństwo, przepraszam za słowo. Draństwo. Mało, że grzeszysz, to jeszcze się przywilejów domagasz. No, to jest typowe dla Unii Europejskiej, która stoi po stronie katów, a nie po stronie ofiar. I to, że część księży się daje na to nabrać, to jest największy dla mnie ból. To jest dla mnie największy ból. Nie wyobrażam sobie, żebym w parafii, czy w jakiejś jednostce kościelnej tworzył grupy wsparcia dla katów, nie tworząc najpierw grupy wsparcia dla ofiar. A jak kat, krzywdziciel do mnie przyjdzie, żądając takiej grupy wsparcia, bym, człowieku, jak śmiesz? Jedyne, co możesz przyjść i powiedzieć mi księdzu, to pokornie powiedzieć, niech się ksiądz zajmie porzuconym przeze mnie małżonkiem i dziećmi, a nie mną. To bo się człowieku mogę zająć na końcu. Najpierw tamtymi się zajmę. Wychowujcie też księży do tego, moi drodzy. Dlatego tak mówię twardo, żebyście też waszym księżom w parafiach, w środowiskach, gdzie jesteście, to wyjaśniali. Jak ma wątpliwości taki ksiądz, zganiajcie na mnie. Niech mnie zabiją, nie was. Między uśmiechem. Ksiądz Marek Dziewiecki nam to wyjaśnia, proszę księdza. Możecie podawać mój adres, seminarium duchowne w Radomiu. Trudno, zaryzykuję. Mówię z tą powagą. Możecie się na mnie powoływać z imienia i nazwiska. Do księży, do biskupów waszych, jeśli trzeba będzie do biskupów dotrzeć. Nie mam żadnych oporów i problemów i obaw. Powołujcie się na mnie. Nie mówcie, że księdza, powinien się ksiądz zająć nami tu w parafii. Są różne grupy wsparcia, a nie ma nasze. A już zwłaszcza tam, gdzie jest grupa dla związków niesakramentalnych, to pójdźcie do wszystkich takich parafii w Polsce. Podpowiadajcie waszym znajomym w podobnej sytuacji. Do wszystkich parafii w Polsce niech pójdą. Tam, gdzie wy jesteście, to wyjdźcie. Tam, gdzie są inni wasi, poduczajcie. Żeby w każdej parafii w Polsce, gdzie są grupy duszpasterstwa związków niesakramentalnych, żeby powstały w tych parafiach obowiązkowo duszpasterstwa małżonków opuszczonych, skrzywdzonych, trwających wierności małżeńskiej. A jeśli ksiądz tego nie robi, to interweniujcie u biskupów w tychże decyzjach, czy podpowiadajcie tym miejscowym ludziom. Wróćmy do normalności. Do tego, że ksiądz jest najpierw po to, żeby chronić krzywdzonych. Dopiero po to, żeby się zajmować krzywdzicielami. Krzywdziciele też potrzebują pomocy, bo potrzebują nawrócenia, ale to na drugim miejscu. Jezus najpierw chronił krzywdzonych, a dopiero się zajmował krzywdzicielami. Mówił, i do krzywdzicieli mówi twardo, że biada ci, lepiej jakby sobie wykuł oko, czy żeby ci przywiązać kamień miński i wrzucić do wody, niż miałbyś na przykład gorszyć malutkich, czy krzywdzić własną rodzinę. A więc tych ostrzega Jezus, do krzywdzonych idzie i wspiera, chroni, nadstawia siebie, żeby ich chronić, aż ci cynicy krzywdziciele aż postanowili go zabić. Tak się przypominał krzywdzicielom, że są krzywdzicielami, także tym u góry. A więc Kościół jest tam, gdzie najpierw staje po stronie krzywdzonych. Często mówimy, że Kościół ma być Kościołem, który chroni biednych, który chroni tych, którzy nie mają co jeść, organizować jadłodajnie. Świetnie, ale tak samo wszystkich skrzywdzonych, nie tylko krzywdzonych materialnie, finansowo, ale także duchowo, moralnie. Tym bardziej, że to my księża przygotowujemy do małżeństwa. My księża decydujemy, kto spełnia warunki, żeby przyjąć sakrament małżeństwa. My księża mamy obowiązek prowadzić duszpasterstwo małżeństw i rodzin w parafiach. I jeżeli my księża jesteśmy świadkami urzędowymi przy ślubie i jeżeli któryś z małżonków, mąż czy żona łamie przysięgę, to ja ksiądz mam psi obowiązek, mówiąc twardo, interweniować. Ciebie opuszczonego wspierać, a małżonka, który cię opuścił, upominać. A nie tworzyć komfort cudzołóstwa, błądzenia. Więc wyjaśniajcie to, moi drodzy, bardzo mocno i twardo księżom, powołując się na moje nazwisko. Na mnie konkretnie zmieniaj nazwiska. Nie mam żadnych problemów. Mogą, jak mają wątpliwości, księżom mogą mnie napisać. Jutro podam mój e-mail. Kto notuje, to mogę już teraz podać. M Dziewiecki, od Marek Dziewiecki. Jeden wyraz. Po M nie ma kropki, ani odstępu czy coś. M Dziewiecki, małpka taka jak ja, albo jeszcze ładniejsza, małpka poczta.onet.pl. poczta.onet.pl. Więc ma M Dziewiecki, małpka poczta.onet.pl. Każdy, kto do mnie napisze, dostanie jakąś odpowiedź, dostanie jakiś tekst pasujący, także najnowszy. I możecie też waszym księżom mówić, czy innym ludziom świeckim powiadać, jak ksiądz stawia opór po wyjaśnieniu tego słowa. Niech napisze do księdza Marka, niech się upewni, niech wejdą w kontakt, w dialog. Więc możecie wszystkim podawać też ten e-mail. Poza tym są moje strony takie niezbyt profesjonalne. Ktoś tam z Edynburga założył, jakiś mężczyzna. Prowadziłem tam rekolekcję dla małżonków parę lat temu. Świecy się, Polacy w Edynburgu się zorganizowali, zaprosili mnie, żeby ich rekolekcję poprowadził, bez żadnej pomocy żadnego księdza. No i jeden z panów, który tam uczestniczył w tych rekolekcjach, podszedł, powiedział, że jest, to było z 5 lat temu, 4 może, jest informatykiem i żeby Michał nie założył strony internetowej. To ja powiedziałem, no to jedyne, co mogę zrobić, podesłać panu trochę tekstów, a co pan z tym zrobisz, to zrobi. No i tak powstała przez niego stworzona strona marekdziewiecki.pl, więc www.marekdziewiecki, jeden wyraz razem pisany, marekdziewiecki.pl. Tam jest masa moich tekstów, jest tekst najpiękniejszej mojej książki. To jest jedyny przypadek, gdzie w internecie jest tekst całej książki. Będziecie pamiętnik perełki, za chwilę jeszcze wspomnę. Tam można to przeczytać, cały ten tekst. No i też u góry jest też kontakt, okienko z nazwa kontakt i tam jest mój e-mail. Gdyby ktoś zgubił, zapomniał, to na marekdziewiecki.pl znajdzie to. Natomiast gdy chodzi o pamiętnik perełki, to jest moja najpiękniejsza książka. To jest książka, ma formę pamiętnika 10-letniej dziewczynki. Pamiętnika, który dziewczynka zaczyna pisać, ta główna bohaterka, właśnie tytułowa perełka, zaczyna pisać, kiedy skończyła 9 lat, no i do skończenia 10 roku życia. 366 dni pamiętnika. Taka jest forma. No i jedna z dziewcząt z mojej tak znajomej rodziny, która miała wtedy 15 lat, jak ta książka się ukazała, ta powieść, podeszła do mnie i mówi: księże Marku, ale mnie ksiądz rozczarował. Mówię, dlaczego? No bo ksiądz wygląda na porządnego, uczciwego, a ksiądz robi coś strasznego. Mówi ta 15-letnia dziewczyna, bardzo szwagatna, dzisiaj już kończy studia. I on mówi, proszę księdza, bo ksiądz zrobił coś strasznego. Zabrał pamiętnik jakiejś dziewczynce i opublikował pod swoim nazwiskiem. To jest straszne, co ksiądz zrobił. I czy w ogóle ona wie, ta dziewczynka, że ksiądz jej pamiętnik zabrał i opublikował. I to pod swoim nazwiskiem. Ja mówię, Madziu, bo Madzia ma na imię ta wspaniała dziewczyna. Mówię, Madziu, to ja napisałem. Ona popatrzyła mi w oczy i powiedziała, nie, tego nie mógł napisać żaden mężczyzna. Najwspanialsza recenzja, jaką w życiu dostałem. Tego nie mógł napisać żaden mężczyzna. Mówię, Madziu, ale ja napisałem. Od pierwszej do ostatniej linijki. Żadna dziewczyna mi w tym nie pomagała. Podobno się nieźle wczułem. W każdym razie jest to książka tak radosna, że ostrzegam, jak ktoś w stanach samobójczych będzie to czytał, nie popełni samobójstwa. Ostrzegam. Więc uczciwie ostrzegam. I jak zacznie czytać późną nocą, nie przeczyta raz. Będzie czytał w koło. Ostrzegam. Jestem uczciwy. Pochwalę się, jak się tak chwalę na koniec. I za chwilę trochę przerwy. w jednej z parafii gdzieś tam koło Radomia, miałem jakiś dzień skupienia, przychodzi do zakrystii mama z taką córeczką, mogła mieć z 11-12 lat ta córeczka i się chowa za mamę, taka trochę wstydliwa. I ta mama mówi swoją przedmiotą, no wychyl się, powiedz księdzu Markowi, co chciałeś powiedzieć. Wstydzę się, tam mówi za sukienki mamusi, wstydzę się, nie, ty powiedz. No i tam żeśmy się trochę droczyli, ale nie wychyliła się, taka wstydliwa. Mama mówi, no dobrze, bo powiem za córkę. Chciała powiedzieć, że przeczytała pamiętnik Perełki i powiedziała konkretnie tam 70 coś razy, już nie pamiętam dokładnie, 70 coś razy. I wtedy się wychyliła ta dziewczynka 11-letniej, mówi, a moja koleżanka to tylko 50 coś tam razy, też nie pamiętam. A ja 70 coś, powiedział tam konkretnie, nie? A potem jak ona odeszła, ta dziewczynka mama mówi, a już też kilkanaście razy przeczytałam, ale pokryją mu jak córka śpi. To wtedy to czytam. To jest moja najpiękniejsza książka, Pamiętnik Perełki. I jest na tej stronie, marekdziewiecki.pl, jak ktoś ma... A nie, dzisiaj w nocy nie patrzy, bo koniec będzie. W każdym razie, to tak na marginesie. Otóż, moi drodzy, może podsumowując podsumowanie, a jutro w homilii o pojednaniu, a potem godzina pytań, chcę powiedzieć jedno. Punktem wyjścia, przemiany życia, sytuacji życiowych jest radość. Jest radość. Odzyskanie radości, więzi z Bogiem, pojednanie się z Bogiem, ale o tym będzie jutro ze sobą, z bliźnimi, według zasad, których uczy Jezus, ale o tym jutro. W każdym razie radość. Początkiem zbawienia, początkiem naprawy życia dla błądzących, początkiem trwania mocnego w szlachetnym życiu dla krzywdzonych jest radość. Dlatego Jezus mówi, to wam powiedziałem, aby moja radość w was była i aby wasza radość była pełna. I na koniec, żeby naprawdę na koniec, konkretna scena króciutko, dająca egzemplifikację w głąb. Otóż niedawno, te trzy tygodnie temu, czy cztery, tuż przed Wielkanocą, gdzieś tam prowadzimy rekolekcję dla rodziców z kolei, przychodzi do mnie jakaś pani i krzyczy na mnie. Umówiła się na rozmowę, krzyczy na mnie, wchodząc dosłownie tam do tej rozmównicy, gdzie byłem. Proszę księdza, proszę mnie nie przerywać, proszę mnie wysłuchać, ja muszę to komuś wreszcie powiedzieć. Ja pokorniutki, cichutki, skupiony, ona mi krzyczy na mnie, jakby miał zamiar przerywać, nie miał zamiaru. Proszę jej przerywać, ja muszę to powiedzieć, niech się z niej wysłucha. Pokorniutki, uśmiechnięty, spokojny, więc jakoś się powstrzymała od krzyczenia dalej i zaczęła opowiadać. 24 lata po ślubie, syn 15-letni, chodząc do tej szkoły, właśnie gdzie prowadziłem te rekolekcje i mówi, mąż mnie nie kocha. Jest okrutny, wymawia mi nawet jak jem, bo ja jestem w domu, on pracuje zawodowo, mówi, jak wraca i widzi mnie przy jedzeniu, w każdym razie mówi, to zarób sobie, a nie będziesz za moje jadła. Mówi, do tego stopnia jest okrutny, no przecież wie, że cały dom prowadzę, wychowuje syna, dzięki temu, no w każdym razie wchodzę w szczegóły. Nawet jak siedzi przy telewizorze, to proszę księdza, tak się specjalnie ostentacyjnie odwraca, nawet bokiem do telewizora, żeby był tylko tyłem do mnie. I zaczyna mi przez dobrą godzinę wchodzić coraz większe drobiazgi, ale zupełnie drobiazgi drobiazgowe, pokazując, że krzywo spojrzał, a że tak komentuje. No nie będę wchodził w szczegóły, się nie da. I ja na początku byłem bardzo rozgoryczony tym mężczyzną i bym go prawie pobił, gdybym miał przed sobą, ale w miarę jak mi ta kobieta opowiadała, jak on ją gnębi i w coraz bardziej takie drobiazgi okazywała, słusznie, ale coraz większe drobiazgi z potwornym bólem, we mnie się coś zaczęło dziać odwrotnego. Pozostała we mnie złość do tego męża, bo on się ślubował miłość, ale coraz większa złość się we mnie zaczęła rodzić wobec tej kobiety, niekochanej przez męża. Nawet nie wiedziałem dlaczego. I kiedy ona skończyła, mi się samemu wyjaśniło, to było dla mnie zaskoczenie. Powiedziałem ku mojemu zdumieniu, ja nie wiedziałem, co ja powiem, czułem, że we mnie narasta złość na tą kobietę. I kiedy skończyła, powtarzam, po ponad godzinie, wchodząc coraz śmieszniejsze drobiazgi, pokazując to z potwornym, no, w Stanach Samobójczych prawie była, przez te drobiazgi, powiedziałem jej ku mojemu zaskoczeniu, proszę pani ma wielki problem. Jaki? No, że mąż mnie nie kocha. Nie, że pani ubóstwiła męża. Że pani ubóstwiła męża. Męża pani postawiła w miejsce Boga. I dlatego pani stała się, a jeżeli kogoś z ludzi ubóstwimy, jesteśmy dlatego kogoś zerem. Bo z chwilą, kiedy kogoś ubóstwimy, ten ktoś się czuje Bogiem, nie będąc Bogiem, i nami gardzi. Kiedy, proszę Pani, ja byłem sam zaskoczony, pierwszy raz w życiu komuś tak powiedziałem, tak twardo, zamiast współczuć, powiedziałem, proszę Pani ubóstwiła tego męża. To samo może być z drugą stronę, że mąż ubóstwił żonę. Postawiła go w centrum uwagi, wtedy musi tym ktoś rozczarować. Tylko Bóg nie rozczaruje, jeśli postawimy go w centrum życia. Jeśli w centrum życia postawimy człowieka, zawsze nas rozczaruje, a w dodatku może z nami wzgardzić. Ona była w szoku, chciała mnie chyba pobić na początku, a potem spokojnie, ja powiedziałem, proszę Pani, proszę wrócić do normalności. Niech Pani na pierwszym miejscu postawi Boga, potem siebie, swojego syna, który na to zasługuje, jak Pani mówiła, z porządku, swoich bliskich. Mąż ma być teraz całkiem z boku, bo mąż nie wypełnia przysięgi małżeńskiej. Wprawdzie Pani on nie opuścił, nie bije, ale poniża mnie okazję miłości, krzywdzi. To wszystko, co Pani powiedziała, jest słuszne, tylko Pani to przesadnie przeżywa. Przesadnie. Pani nie istnieje. Nie istnieje Pani zainteresowania, nie istnieją rodzice, nie istnieje syn. Istnieje tylko ten mąż i Pani patrzy na każdego gest, spojrzenie, ton głosu, tak jak siądzie nas przy telewizorze, w Pani wrze. No to co znaczy? To jest dla Pani Bóg. To On musi Panią wzgardzić. Jak On widzi, że Pani jest tak od Niego zależna, musi wzgardzić. W związku z tym niech Pani wróci do normalności, postawi Boga na pierwszym miejscu, wróci do rodziców, do syna, postawi siebie, powróci do cenienia samej siebie, odzyska więzi z różnymi fajnymi ludźmi albo nawiąże i może się zacznie zmieniać. Jak zobaczy, że nie jest dla Pani Bogiem, zacznie Pani być dla Niego atrakcyjna, jak zobaczy, że Pani jest zdystansowana, niezależna od Niego, że Pani w ogóle nie zwraca uwagi na Jego ton głosu, bo nie zasługuje na razie na to, że Pani zwraca uwagę, i mąż się zmieni. Dwa dni później przyszła, tam 5 dni byłem w tej miejscowości, dwa dni później przyszła, powiedziała, proszę księdza, już się zaczął on zmieniać. Jak wróciłam, najpierw chciałam księdza powiedzieć, ale się opanowałam, po drodze sobie uświadomiłam, że ksiądz ma rację, wróciłam do domu, w ogóle nie patrzyłam na męża, robiłam swoje rzeczy, sobie tam podśpiewywałam coś, mówię, co ci się stało? A, miałam taką fajną rozmowę z fajnym mężczyzną. I wiesz, tak mi jakoś radośnie. I ja do niego tyłem, on zaczął do mnie przodem. Ja w ogóle nie zwracałem, coś tam najpierw jakoś złośliwie skomentował, w ogóle nie dosłyszałem. Przepraszam, może powtórzyć, nie usłyszałam. Potem widział, że ona się jakoś zmieniła gruntownie, zaczął mówić jej miłe rzeczy. Ona też obojętnie. Tak? Ładnie wygląda, no fajnie, że zauważyłaś po 24 latach. W każdym razie się ładnie brała, potem następnego dnia już rano. I mówi, proszę księdza, rzeczywiście się facet zmienia. Rzeczywiście się, no nie powiedział facet, mój mąż, nie, przyszedłem podziękować. A więc, moi drodzy, to też jest, to chciałem być na koniec. Jeśli Bóg będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu, jeśli nie ubóstwimy naszego małżonka, będziemy naszej żony czy naszego męża, będziemy dla tego małżonka dużo bardziej atrakcyjni i zacznie główkować, żeby czasem nie wrócić. Największą krzywdę możemy zrobić człowiekowi, jak go przecenimy. Jak mu przyznamy za wielką rolę w naszym życiu. Jeśli małżonek bardzo kocha, to mu mówmy na głos i stawiajmy w centrum tutaj życia międzyludzkiego. Ale Bóg i tak jest na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli zaniedbuje miłość, jeżeli łamie przysięgę małżeńską, ma widzieć naszą rosnącą nie ból, tylko dystans i karcące spojrzenie. Nie będę u Ciebie żebrać o miłość, bo mam miłość kogoś większego niż Ty, a jedyne, co Ci powiem, nie łam Twojej przysięgi. Nie bądź mężczyzną czy kobietą, która nie jest w stanie dotrzymać własnej przysięgi. Bo jeśli nie dotrzymujesz, to patrzę na Ciebie z odpowiednim dystansem. To jest... Mnie krzywdzisz, ale ostatnio, ten się śmieje ostatni. Ja sobie i tak poradzę, bo trwam na drodze ze zbawienia. Z Tobą będą problemy. Więc dystans, jutro możemy do tego wrócić, ale pamiętajcie, nie bądźcie, mało, że jesteście skrzywdzeni, kto jest skrzywdzony, nie bądźcie żebrakami ukrzywdzicieli. Do Boga się idzie z bólem. Jezus, ostatnie zdanie przyrzekam. Jezus na krzyżu nie mówił do tych krzywdzicieli, przestańcie mnie krzywdzić. Tylko mówi do Ojca, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wiedział, że Ojciec go nie opuści, że go wskrzesi. Za chwilę to wykrzyczy, w Twoje ręce daję ducha mego. Do kogo się żali krzywdzony? Do Boga. Nie do krzywdziciela. Jak się żali do krzywdziciela, to krzywdziciel ma jeszcze większą satysfakcję, jeszcze bardziej mnie wzgardzi, jeszcze bardziej mnie wskrzywdzi. Nie żalcie się do małżonków, mężów czy żon, którzy was opuścili, którzy was krzywdzą. Żalcie się do Boga, do mądrych przyjaciół, do księdza, spowiednika, ale nie do tego kogoś, kto was krzywdzi. Wobec tego, kto was krzywdzi, bądźcie z dumą, dystansem i niech was bije radość, bo na to zasługujecie. Jesteście szlachetnymi, ludźmi, którzy w skrajnie roztropnej sytuacji trwają przy Bogu i czystości. Zasługujecie na ogromne wsparcie i pozwólcie sobie przeżywać radość, którą was Jezus chce ogarnąć. Amen.